Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. Po pierwsze, odpowiedź resortu kultury Ukrainy na wypowiedź rzecznika prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej kwestii prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na Wołyniu. Strona ukraińska utwardza swoje stanowisko, czuje się bardzo mocna, bardzo silna w stosunku do państwa polskiego i mamy do czynienia właściwie z takim lekceważącym tonem wobec obecnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Widać, że nie zrobiło to żadnego wrażenia te wypowiedzi rzecznika prezydenta Nawrockiego na stronie ukraińskiej. Co więcej, cały czas strona ukraińska brnie w próbę relatywizowania historii, w próbę zrównywania ofiar z katami. Bardzo niebezpieczna sytuacja, zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną i zacieśniające się relacje ukraińsko-niemieckie, w sytuacji także, kiedy ta kilkumilionowa diaspora ukraińska na terytorium państwa polskiego przebywa. To jest pierwszy temat. Drugi temat to jest kwestia systemu bezpieczeństwa państwa polskiego na przykładzie tego, co się wydarzyło nad ranem 20 sierpnia bieżącego roku. I nie chodzi mi o te wszystkie komentarze dotyczące drona w Osinach, bo ten temat był bardzo mocno eksploatowany, ale w bardzo niewielkim stopniu był eksploatowany inny temat tego, w jaki sposób jacht bez sternika uderzył w falochron portu północnego w Gdańsku. To znowu każe zadać pytanie, jak jest chroniona polska infrastruktura krytyczna na wybrzeżu. No bo okazuje się, że nie jest chroniona, że to nie jest tylko kwestia braku systemu obrony cywilnej w Polsce, braku schronów, braku ukryć, też systemu rezerw materiałowych, który naprawdę pozostawia bardzo wiele do życzenia, patrząc na raporty Najwyższej Izby Kontroli. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia braku kompleksowego systemu obrony przeciwdronowej. To nie jest tylko kwestia dziurawej, jak szwajcarski ser, polskiej obrony powietrznej, ale to jest w ogóle problem potężnych luk w całym systemie bezpieczeństwa państwa polskiego. No jeżeli tak newralgiczny, tak ważny z punktu widzenia strategicznych interesów państwa obiekt, szeroko pojęty obiekt, prawda, jak port północny w Gdańsku jest tak słabo chroniony, gdzie wystarczy zadać pytanie, co by było, gdyby to nie jacht, a motorówka z autopilotem, oczywiście odpowiednio wyładowana odpowiednimi materiałami się tam znajdowała, no to jakie byłyby szkody dla gospodarki państwa polskiego? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Ja Państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. 21 sierpnia 2025 roku wiceminister kultury Ukrainy Andrii Nadzios odniósł się do wypowiedzi rzecznika prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rafała Leśkiewicza, do tej wypowiedzi o tym, że nie ma sygnałów, by Ukraina zamierzała zmienić stanowisko wobec ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. No i odniósł się do tych słów rzecznika prezydenta Polski w sposób bardzo charakterystyczny dla obecnych władz Ukrainy. W sposób bezkompromisowy i taki niezwykle twardy, stanowczy, no żeby nie powiedzieć, także ocierający się o rewizjonizm historyczny. No ale warto przywołać te słowa. Andrii Nadzios powiedział, cytuję, nie mamy w żadnych planach zmieniać stanowiska wobec kontynuacji prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych ani w najbliższej, ani w dalszej przyszłości. Koniec cytatu. No ewidentnie jest tutaj pokazanie, kto jest stroną dominującą w relacjach polsko-ukraińskich. Strona ukraińska w żaden sposób nie zamierza przejmować się wypowiedziami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ja przypomnę tylko, że prezydent Nawrocki, właściwie jeszcze wtedy kandydat na prezydenta w okresie kampanii prezydenckiej, wyraźnie artykułował kwestię właśnie chociażby masowych ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, czy kwestie zmiany podejścia, konieczności zmiany podejścia przez stronę ukraińską do polskiej wrażliwości historycznej, do polskiej pamięci historycznej, do polskiej polityki historycznej. Natomiast tutaj mamy do czynienia wręcz, powiedziałbym, z utwardzeniem stanowiska ukraińskiego. To jest takie bardzo podejście lekceważące w stosunku do polskiej głowy państwa, która wśród jednych z istotnych kwestii polityki zagranicznej mocno uwypukliła temat rzezi wołyńskiej i wszystkiego, co się wiąże z tematem upamiętnienia polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa i chociażby zakazem używania symboliki banderowskiej, czy to na Ukrainie, czy w Polsce. Natomiast wiceszef ukraińskiego resortu kultury wyraźnie mówi o tym, że kwestia tych prac poszukiwawczych, które były robione w późnikach, to ma być takim, można powiedzieć, taką kalką, którą chcieliby realizować właśnie w innych miejscach, ale o żadnych masowych ekshumacjach, zdaniem właśnie ukraińskiego resortu kultury, być mowy nie może. Przynajmniej na razie nic o tym nie słychać, nie widać w ogóle żadnych planów zmiany podejścia, jeśli chodzi o stronę ukraińską. No, a przypomnę tylko, że Ukraińcy prowadzą cały czas politykę bardzo mocno proniemiecką. Odbywają się masowe ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu i to jest bardzo rażące. Znaczy, ta różnica jest ogromna w podejściu do niemieckich żołnierzy Wehrmachtu, gdzie jest pełne zielone światło i niemieccy archeolodzy, niemieckie instytucje kultury także mogą prowadzić tam prace poszukiwawcze, prace związane z ekshumacjami. Natomiast jeżeli chodzi o rzeź wołyńską, jeżeli chodzi o ukraińskie ludobójstwa na narodzie polskim, to właściwie mamy do czynienia z pojedynczymi pozwoleniami i z bardzo ograniczonymi działaniami tutaj w tym zakresie. No i też warto zauważyć, jakiej retoryki, jakiej argumentacji używa strona ukraińska, bo to jest niezwykle, niezwykle charakterystyczne. Jest cały czas mowa o tym, że w warunkach, cytuję, rosyjskiej agresji niemożliwe jest równoczesne prowadzenie wielu ekshumacji. Koniec cytatu. No to jest oczywiste kłamstwo. To jest oczywiste kłamstwo, tym bardziej, że wiemy, iż wiele ekshumacji było prowadzonych w stosunku do żołnierzy Wehrmachtu, więc to jest absolutna nieprawda, tym bardziej, że bezpośrednie działania lądowe toczą się na niewielkim obszarze, na niewielkim terytorium Ukrainy. Natomiast te alarmy bombowe, które są, one w żaden sposób długotrwale nie uniemożliwiają prowadzenia takich ekshumacji, czego właśnie ten przykład Niemiec dobrze to ilustruje. Natomiast też jest ważna retoryka, której wiceminister Nagyos użył, nawiązując do kwestii szczątków drona znalezionego w Osinach w powiecie łukowskim w województwie lubelskim. Komentowałem dla Państwa ten incydent, ten wybuch, tę eksplozję właśnie w Osinach. Myślę, że od tamtego czasu się wiele nie zmieniło, to znaczy nie przedstawiono żadnych twardych dowodów na to, że sprawcą użycia tego drona, że producentem tego drona jest Federacja Rosyjska. Co więcej, jest cała masa domysłów w mediach społecznościowych, różnych analiz, także wskazujących, że może to być, że mógł być ten dron użyty chociażby z terytorium państwa polskiego. Ten słynny kasus kontenerów, prawda, całej operacji Pajęczyna, którą Ukraińcy przeprowadzili 1 czerwca bieżącego roku na terenie Federacji Rosyjskiej, między innymi na lotnisko Białaja, prawda, gdzie te bombowce strategiczne były rażone na lotniskach. Tutaj mówimy o obwodzie irkuckim. Natomiast nikt nie daje żadnych 100% gwarancji, że tego typu operacja nie może być powtórzona na przykład w krajach Unii Europejskiej, w krajach NATO. operacja pajęczyna, wykorzystanie kontenerów, wykorzystanie ciężarówek, jakichś samochodów dostawczych, improwizowane drony, często gdzie komponenty są drukowane na drukarkach 3D. Nikt nie powiedział, że tego typu warianty są niemożliwe. Natomiast, no tak jak mówię, wiceminister Nagyos użył bardzo ciekawego argumentu. W cudzysłowie oczywiście ciekawego. On pokazuje butę, arogancję Ukraińców, to, że się czują bardzo mocni w stosunku do państwa polskiego. I tutaj cytat z wiceministra Nagyosa. Upadek rosyjskiego drona na terytorium Polski to znak, że znajdujemy się w niebezpieczeństwie. Być może wraz z kwestią ekshumacji powinniśmy poważniej rozmawiać także o aspektach bezpieczeństwa. Nie możemy narażać polskich obywateli na ryzyko rosyjskich ataków. Koniec cytatu. No to jest bardzo arogancka wypowiedź, pokazująca, że Ukraina już wykorzystuje ten incydent w Osinach do takiej argumentacji, że w dobie takiego zagrożenia latających rosyjskich dronów no nie ma mowy o żadnych masowych ekshumacjach, bo rosyjskie drony uniemożliwiają. Nie umożliwiają ekshumacji żołnierzy Wehrmachtu, ale uniemożliwiają, prawda, ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. No bardzo charakterystyczna argumentacja, narracja specyficzna, charakterystyczna dla mentalności postsowieckiej. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Już widać, że strona ukraińska gra tym dronem, jakiejkolwiek by był proweniencji, jeżeli chodzi o Osiny. Zresztą, jeżeli chodzi o te argumentacje o tym, że nie możemy narażać polskich obywateli, których użył wiceminister Nagyos, tak jakby się nagle zaczął przejmować bezpieczeństwo Polski i Polaków, no to warto zadać pytanie, dlaczego w takim razie, jeżeli to był rzekomo podkreślam, rosyjski dron, dlaczego obrona powietrzna Ukrainy nie powiadomiła swoich polskich partnerów, w cudzysłowie oczywiście, tak, którzy przecież dostarczają taką liczbę, taką ogromną ilość sprzętu wojskowego na Ukrainę, dlaczego w ramach no właśnie, wzajemnego wsparcia nie przyszła informacja o tym rosyjskim dronie, który, rzekomo rosyjskim dronie, który zagrażałby polskim obywatelom czy polskiej infrastrukturze krytycznej. No zacznijmy od tego, jeżeli już mówimy o tej no, trosce o bezpieczeństwo obywateli. No mamy do czynienia ewidentnie z próbą narzucania swojej wizji historii, swojej wizji interpretacji historii przez stronę ukraińską. Ja tylko przypomnę, że rzecznik prezydenta w rozmowie radiowej, w rozmowie w radiowej jedynce 19 sierpnia bieżącego roku powiedział, że prezydent Karol Nawrocki co prawda nie wyklucza członkostwa Ukrainy w NATO, ale w obecnej sytuacji geopolitycznej nie widzi możliwości wejścia Ukrainy do sojuszu. I to wyraźnie oczywiście wybrzmiało. Natomiast tutaj rzecznik Rafał Leśkiewicz powiedział też, cytuję, jedną z kwestii, która jest niezwykle istotna, a która może wpłynąć na zmianę nastawienia prezydenta, jest rozwiązanie kwestii dotyczących ofiar ludobójstwa na Wołyniu i podjęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na Wołyniu. Koniec cytatu. Przy czym tutaj rzecznik prezydenta zaznaczył także, że jest to bardzo istotny element w relacjach polsko-ukraińskich z perspektywy prezydenta Nawrockiego i że prezydent Nawrocki rozmawiał o tym 31 lipca bieżącego roku z Wołodymyrem Zełenskim. I proszę zobaczyć, mimo tej rozmowy z Zełenskim, mimo takiego mocnego wyeksponowania kwestii prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych przez Kancelarię Prezydenta RP, strona ukraińska odpowiada ustami wiceministra kultury w sposób bardzo arogancki, odrzucający w ogóle polskie stanowisko w tej sprawie. No, widać, że Ukraińcy czują się niezwykle silni, że ta wizyta ostatnia Zełenskiego w Berlinie, spotkanie z Friedrichem Mercem, wspólna telekonferencja z Trumpem, a później zresztą 18 sierpnia osobiste spotkanie Zełenskiego z Trumpem na tyle mocno wywindowało to poczucie pewności siebie establishmentu politycznego skupionego wokół Zełenskiego, że nie potrzebują się w ogóle liczyć z nowym polskim prezydentem. No to oczywiście jest efekt zaniedbań tej jeszcze ekipy Mateusza Morawieckiego, to ta bezwarunkowa polityka wsparcia Ukrainy, przekazywanie setek tysięcy ton tysięcy ton sprzętu wojskowego, setek miliardów złotych Ukrainie, co miało wywindować rzekomo pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Okazuje się, że Polska się w ogóle nie liczy. Nie ma Polski w ogóle przy stoliku rozmów dotyczących kapitulacji Ukrainy, bo tak trzeba nazywać rzeczy po imieniu. No, Ukraina tę wojnę już przegrała. Teraz są negocjowane warunki kapitulacji tego państwa, nazywając rzeczy po prostu po imieniu. Rosja tę wojnę wygrywa i to wygrywa nie z Ukrainą, a jak to niektórzy mówią, z kolektywnym Zachodem, czy też z atlantyckim Zachodem, z tym Zachodem pod egidą Stanów Zjednoczonych. Zresztą sama administracja Trumpa przyznała, że wojna na Ukrainie to jest proxy war, to jest wojna zastępcza, że była to wojna prezydenta Bidena, że gdyby Trump był u władzy, to do tej eskalacji wojny na Ukrainie by nie doszło. No ale to jakby pomijając kwestię tego, czy doszłoby, czy nie doszło, historii alternatywnej, faktem jest dzisiaj, że Ukraina, przegrywając tę wojnę, bardzo mocno zbliżyła się do Berlina ponad głowami polskich polityków. Polska przegrywa wszystko, co jest do przegrania. Polska zmieniła się struktura etniczna państwa polskiego, ogromne obciążenie dla budżetu, ogromne wydrenowanie pieniędzy polskich podatników na wsparcie dla Ukrainy, dla ukraińskiej diaspory w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to jest wierzchołek góry lodowej tych problemów, które Polskę dopiero czekają. Problemy związane ze szpiegostwem, z przestępstwem zorganizowaną, z szeroką paletą zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego. To jest dopiero kwestia najbliższych miesięcy i lat, no ale to niewątpliwie Polskę i Polaków czeka, a to jest efekt tej błędnej polityki i poprzedniego rządu, rządu Mateusza Morawieckiego i obecnej rządu Donalda Tuska. Bez żadnej wizji strategicznej, bez jakiegokolwiek przełożenia na władzę, czy to w Waszyngtonie, czy w Moskwie, no, mamy sytuację, jaką mamy, natomiast nie ma żadnego pomysłu, jak rozwiązać systemowo problem wydawania zgód na rozpoczęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na Ukrainie. Nie ma żadnego pomysłu, jak to systemowo rozwiązać. Ani Kancelaria Prezydenta, ani Kancelaria Premiera, mówię o Rzeczypospolitej Polskiej, nie są w stanie, nie mają takiego przełożenia na władze Ukrainy. Co więcej, władze Ukrainy są na tyle pewne siebie, że chcą wpłynąć na Polskę, aby Polska zaczęła przeprowadzać ekshumację rzekomych ofiar ukraińskich. Tak, szanowni państwo, wiceminister Ukrainy ujawnił, że wkrótce jest planowana wizyta przygotowawcza w Jureczkowie koło Przemyśla, gdzie mają się odbyć, cytuję, poszukiwania ofiar ukraińskich. No i tutaj mamy do czynienia z próbą zrównywania katów z ofiarami. To jest standardowa, można powiedzieć, taki standardowy zabieg propagandowy, który stosują obecnie Niemcy, czy obecnie od kilku dekad, mający na celu rozmycie winy Niemców za ludobójstwo w okresie II wojny światowej, czyli kwestionowanie, nawet nie chodzi tyle o kwestionowanie, co próbę przerzucenia odpowiedzialności na inne narody, że na przykład Polacy również, zdaniem części Niemców, byli współodpowiedzialni za, cytuję, współodpowiedzialni za Holokaust. Koniec cytatu. Taka narracja się pojawia. Niestety pojawiają się także różne dziwne kręgi fundacji, stowarzyszeń w Polsce, które podejmują ten temat. Zresztą widzieliśmy ostatnio bardzo niebezpieczne zabiegi w tym zakresie, jeśli chodzi o wystawę zatytułowaną Nasi chłopcy w Muzeum Gdańska. Ewidentny akt, no, nieprzyjazny Polsce i Polakom, akt relatywizacji historii, a tutaj mamy do czynienia z cały czas jak mantra powtarzanym określeniem przez stronę ukraińską, cytuję, tragedia wołyńska. Koniec cytatu. Chodzi o co? O co chodzi? No chodzi oczywiście o to, aby pokazać, że to nie była tylko i wyłącznie tragedia Polaków, że Ukraińcy także byli mordowani. Byli oczywiście w ramach samoobrony ludności polskiej, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jakiekolwiek próby zrównywania operacji Wisła, które miała na celu przesiedlenie można powiedzieć, takiego społecznego podglebia dla band UPA. Absolutnie nie może Operacja Wisła być zrównywana z ukraińskim ludobójstwem na narodzie polskim, które jest ludobójstwem określanym jako genocidum atrox, czyli najwyższy stopień ludobójstwa ze szczególnym udręczeniem, ze szczególnym, no, z chęcią zadawania po prostu dodatkowego, jak największego cierpienia torturowanym kobietom, dzieciom i starcom. Tak było. Kilkaset tysięcy ofiar polskich, ukraińskiego ludobójstwa cały czas dopomina się upamiętnienia, dopomina się przeprosin, dopomina się godnego pochówku, ekshumacji oczywiście wcześniej, godnego pochówku i godnego upamiętnienia, tak aby to było załatwione, po prostu mówiąc kolokwialnie, systemowo. Natomiast nic na to nie wskazuje. Widać słabość państwa polskiego. To jest też papierek lakmusowy dla kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, dla samego pana prezydenta Karola Nawrockiego, czy będzie politykiem skutecznym, czy będzie prawdziwą głową państwa, który będzie w stanie wyegzekwować na stronie ukraińskiej właśnie te ekshumacje, no bo to jest też taki, można powiedzieć, papierek lakmusowy siły bądź słabości państwa polskiego. 20 sierpnia 2025 roku media głównego nurtu w Polsce skoncentrowane były przede wszystkim na komentowaniu eksplozji drona w Osinach w powiecie łukowskim w województwie lubelskim. Sporo było mowy o brakach, lukach istotnych, wielkich lukach w systemie bezpieczeństwa państwa polskiego, ale wydaje się, że opinii publicznej ubiegły inne fakty, inne wydarzenia, w tym to, co się wydarzyło przy falochronie Portu Północnego w Gdańsku. No, trzeba patrzeć systemowo, trzeba patrzeć szeroko na kwestie bezpieczeństwa państwa polskiego i patrząc na to, co się wydarzyło w środę nad ranem, czyli właśnie też 20 sierpnia. Przypomnę, że ten dron rozbił się tuż przed północą 19 sierpnia, natomiast w środę nad ranem przy falochronie Portu Północnego w Gdańsku doszło do groźnego wypadku z udziałem jachtu. Jachtu, który sobie płynął sobie bez sternika i zupełnie swobodnie dopłynął do właśnie portu w Gdańsku, gdzie rozbił się o falochron. No, wystarczy zadać pytanie, co by było, gdyby to był sterowany dron. Dron, który poruszałby się ze znacznie większą prędkością, który byłby wypełniony ładunkami wybuchowymi, na przykład jedną czy dwoma tonami trotylu, czy jeszcze silniejszego środka wybuchowego. No, to jest zasadne pytanie. Widać, że po pierwsze doszło do sytuacji niebezpiecznej z punktu widzenia takiego żeglarskiego, ponieważ sternik wypadł za burtę około 4 mile morskie od brzegu. Przez blisko godzinę dryfował w wodzie, zanim został zauważony i podjęty przez załogę z jednego ze statków. Natomiast w tym kontekście warto zauważyć, że ten jacht pozbawiony sternika nie zatrzymał się ani nie został przechwycony. Niesiony kursem wszedł prosto na podejście do Portu Północnego w Gdańsku i z impetem uderzył w konstrukcję falochronu. Pomijając kwestie żeglarskie, bo to nie jest moja działka, nie jest moja domena, ale patrząc na kwestie bezpieczeństwa, no to ewidentnie widać tutaj, że są realne luki w zabezpieczeniu wybrzeża państwa polskiego, w tym infrastruktury krytycznej. No ewidentnie Port Północny w Gdańsku jest jednym z najistotniejszych obiektów z punktu widzenia i gospodarki państwa polskiego, i kwestii szeroko pojętego bezpieczeństwa właśnie na wybrzeżu. Wystarczy zadać pytanie, no co by było, gdyby to była motorówka z autopilotem i gdyby nie płynęła 5 węzłów, tak jak jacht, z prędkością 5 węzłów, tylko na przykład z prędkością 30 węzłów i kierowałaby się prosto do basenów portowych, niosłaby właśnie Na przykład ze 2 tony ładunku wybuchowego, znacznie mocniejszego na przykład niż trotyl. No to jest kwestia całkiem realna. To nie jest żadne geopolitical fiction czy żadna fikcja związana z bezpieczeństwem. Tego typu technologie dzisiaj są i to nie jest nic absolutnie nowego. No generalnie widać, że polskie porty mają potężne luki w bezpieczeństwie. To nie jest kwestia tylko tego, że Polska nie ma systemu obrony powietrznej. No ale jak wyglądają morskie kręgi bezpieczeństwa? Bezpieczeństwa wokół portów. Jak to w ogóle wygląda, że w sensie radiolokacyjnym nie został zidentyfikowany ten jacht, że nie został przejęty? Przecież są środki do tego, aby neutralizować tego typu potencjalne zagrożenia. To nawet nie chodzi tylko o użycie dronów, prawda? O generalnie środki przeciwdywersyjne mają różne kategorie. Jest możliwość oczywiście podjęcia takiej jednostki, czy też storpedowania jej przez drony, ale można też poderwać śmigłowiec z zespołem abordażowym. Polska ma takie zasoby, ma takie środki. Jest jednostka Formoza, wojska specjalne i zespoły wyspecjalizowane w tego typu działaniach. Natomiast widać, że to zupełnie nie zostało zrealizowane. Widać, że te luki są potężne. No i warto zadać pytanie o kwestie bezpieczeństwa portu w Gdańsku, w Świnoujściu, w Szczecinie i tak dalej, i tak dalej. No to są sytuacje niestety pokazujące, że wojna na Ukrainie od 2014 roku niczego, kompletnie niczego nie nauczyła decydentów państwa polskiego. System bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej ma tak potężne dziury niczym szwajcarski ser. I tego nie da się wyeliminować w ciągu miesiąca czy nawet roku. Inna sprawa, że nie ma żadnego kompleksowego, systemowego podejścia do bezpieczeństwa państwa polskiego. Widać to gołym okiem, jeżeli chodzi o kwestie rezerw materiałowych, jeżeli chodzi o system obrony cywilnej, jeżeli chodzi o kwestie obrony przeciwdronowej, jeżeli chodzi o zabezpieczenie infrastruktury krytycznej morskiej czy nadmorskiej i tak dalej, i tak dalej. No mamy do czynienia z ewidentnym rozkładem systemu bezpieczeństwa i tego nie zmieni żadna propaganda, żadna narracja, silni, zwarci, gotowi. Jak w tym kontekście prezentują się słowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który mówił o wgniataniu Putina w ziemię? To oczywiście cytat. W sytuacji, kiedy zwykły jacht nie został przejęty i wpłynął sobie po prostu na falochron w porcie północnym w Gdańsku. A gdyby to rzeczywiście była motorówka z autopilotem naładowana materiałami wybuchowymi, straty dla gospodarki państwa polskiego byłyby ogromne. A w ogóle już nie mówiąc o sytuacji porównywalnej z Ukrainą, gdyby doszło do użycia na przykład 500 czy 700 dronów w ciągu jednej doby, które byłyby nakierowane na infrastrukturę krytyczną państwa polskiego. Czy ktokolwiek w ogóle sobie zadaje pytania wśród posłów, senatorów, członków rządu Rzeczypospolitej Polskiej nad takimi możliwymi scenariuszami? Może warto zmienić strategię państwa polskiego i przyjąć bardziej pokojową strategię nakierowaną na normalizację relacji z sąsiadami, a nie na podbijanie bębenka wojennego. Dziękuję Państwu za uwagę.